Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, drodzy państwo, włączyliście ten plik, aby odsłuchać kazania z szóstej niedzieli zwykłej, ale nie będzie kazania z szóstej niedzieli zwykłej, bo się nie nagrało. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przedstawię wam treść tego kazania, więc nie samo kazanie, a treść, którą mam zapisaną w notatkach i myślę, że nie będziecie stratni. Ale dlaczego powiedziałem, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło? Gdyż mam okazję zwrócić się do was, nie radiosłuchacze właśnie, a internetosłuchacze. Mam okazję zwrócić się do was tak po cichu, za plecami tych, co przychodzą do świętej Anny. A chciałem dać pewne ogłoszenie, które by dotyczyło bardziej was, niż tych ludzi będących w kościele. Otóż kiedyś może ktoś z was słyszał, reklamowałem taką wspólnotę Zatoka. Ludzie, którzy przez internet chcą dyskutować o Bogu, kłócić się, spierać o polityce, ubogacać się, ale wszystko w płaszczyźnie chrześcijańskiej, wszystko w płaszczyźnie wierności i lojalności wobec Chrystusa. Kto by z was chciał zajrzeć do tej wspólnoty internetowej, ona jest zahasłowana, żeby tam jakiś głupek nie przyszedł i na mnie narozrabiał, to niech do mnie napisze króciutkiego maila. Chcę wejść do Zatoki, bo Zatoka się nazywa ta wspólnota. I proszę przysłać mi to, ten wyraz swojej chęci na adres xpiotr@go2.pl. Powtórzę jeszcze raz. xpiotr@go2.pl. Tylko krótkie, chcę wstąpić do Zatoki, przyjrzeć się. Ja wtedy wyślę formularz taki sprawdzający człowieka na wylot i podejmę decyzję, czy zapraszam, czy dziękuję, tym razem jeszcze nie. Warunek: trzeba być chrześcijaninem, katolikiem, bo to dla nas taka strona, żeby tam nie za bardzo chcemy prowadzić spory teologiczne, ideologiczne, chociaż oczywiście i takie się też trafiają. Warunek: mieć ukończone 21 lat. Przepraszam wszystkich, co nie mam 21 lat, ale doświadczenie pokazuje, że jednak musi być taka pewna spójność wiekowa, bo jeśli się robi taki rozstrzał na nastolatków, kobiety 40 czy mężczyźni 40 lat, to trochę ta rozmowa jakoś nie idzie. Takie mamy doświadczenia, może to kiedyś zmienimy. Proszę państwa, żeby było jasne, ja tej wspólnoty nie prowadzę, ja tam nie jestem na odpowiadanie pytań czy moderuję. Ja się tak siedzę z boku i przyglądam, jak bardzo ciekawie ludzie się tam spotykają, rozmawiają. No pochwalę się, że na przestrzeni ostatnich kilku lat było już kilka czy kilkanaście małżeństw, które się poznały w tej wspólnocie. Już są dzieci zatokowe. No, także to taka reklama, takie ogłoszenie. A teraz przejdźmy do kazania z szóstej niedzieli zwykłej. Drodzy bracia, często Pismo Święte mówi o Bogu, że On inaczej patrzy na świat. Nam jest to oczywiście trudno sobie wyobrazić. No, nam się wydaje, że każdy patrzy na świat tak, jak my patrzymy. No, Bóg patrzy inaczej, jakby choćby patrzy poza czasem. To jest nieprawdopodobne, że Bóg jednocześnie widzi bitwę pod Grunwaldem, ukrzyżowanie Pana Jezusa, lot w kosmos pierwszy i rok 2587, no ile taki będzie. Bóg patrzy też w serce człowieka. Pismo Święte mówi: Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie. Patrzy w serce człowieka. Przypomnę, co to jest serce. To nie serduszko, które bije wraz proporcjonalnie do emocji, które pojawiają się w człowieku. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem. Jestem, gdzie przebywam. Ja, moje najgłębsze ja. Jest naszym ukrytym centrum. Nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem wybierania prawdy, wybierania życia lub śmierci. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane jest na obraz Boży, ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Drodzy bracia i siostry, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i katechetka po Komunii Świętej mówiła: dzieci, zamknijcie oczy, Pan Jezusik wchodzi do Twojego serduszka, jest Mu tam dobrze. To ja sobie zawsze wyobrażałem taki domek dla lalek, i że ja jestem taki malutki i mam taką szczoteczkę i tak zamiatam przed Panem Jezusem różne tam paprochy, żeby On wszedł, żeby było miło. No nie najszczęśliwszy obraz siostra dawała tego serduszka jako taki domek dla małych lalek, bo serce ludzkie podobne jest do przepaści. Labirynty, zawiłości, maskowanie, kłamstwa, rany, uzdrowienia. To jest nieprawdopodobny świat, w który, jak mówi katechizm Kościoła, nasz rozum nie wejdzie, nasz intelekt nie wejdzie. Bóg może go tam przeniknąć i dokonać cudu uzdrowienia. Co naprawdę w sercu, gdzieś na w głębi jest nasza ostateczna opinia i ostateczna ocena samych siebie, bliźnich i Boga. To jest bardzo ciekawe, drodzy bracia i siostry, co my naprawdę myślimy o Bogu. Naprawdę. Bo gdyby nas zapytać o teorię teologiczną, katechetyczną, powiemy, Jezus jest Panem, Jezus Mesjaszem, Jezus Zbawicielem, Syn Boży, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, Logos. Ale, drodzy bracia i siostry, ludzie to sądzą o Bogu, co sądzą o świecie. Bo Bóg jest dziełem, przepraszam, świat jest dziełem Boga. Jeśli ktoś jest w kościele i mówi, tylko tyś jest święty, tylko tyś jest Panem, a wychodzi na zewnątrz i mówi, jaki ten świat to badziewie, jak to strasznie wszystko funkcjonuje, to tak jakbyśmy powiedzieli ogrodnikowi, jesteś wspaniałym ogrodnikiem, poszli do ogrodu i powiedzieli, Boże, co za bałagan, to przecież tylko brakuje jakiejś sterty gnoju na środku tego ogrodu. Ludzie tak krytykują świat, ludzie krytykują innych ludzi, ludzie krytykują niesprawiedliwość, a przecież Bóg, stwarzając świat, widział, że stwarza wszystko dobrym. Chociaż został świat skażony tym jadem węża diabelskiego. Także proszę się przyjrzeć, że powtarzam jeszcze raz, my sądzimy artystę po dziele, którego dokonał. Otóż jeśli ktoś narzeka tylko na świat, nie widzi w nim nic pięknego, to narzeka na Boga i nie widzi w Bogu nic pięknego. Tak możemy zgłębiać tajemnice naszych serc, które, jak powiedziałem, podobne są do ludzkiej przepaści. Ktoś mówi, jak zmienić serce? Jak zmienić tą przepaść? Jak zmienić te labirynty? Tylko Jezus może naprawdę zmienić serce człowieka. On działa od wewnątrz. Zaczyna przemianę w głębi, docierając do korzeni ludzkich postaw i zachowań. To, co kiedyś nas spotkało przed laty, jeszcze w okresie nawet może prenatalnym, w brzuszku mamy, to, co nas spotkało w przedszkolu, w żłobku, na podwórku, ze strony wujka, cioci, dozorcy, to może być jakąś raną krwawiącą i tylko Jezus może do niej dotrzeć i ją tam zaleczyć. Pismo mówi, dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrz. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne. O takie serce powinniśmy się modlić. Jak zmieniamy serce, jeszcze zapytajmy, jak je oczyszczamy, żebyśmy nie zostali tylko ze stwierdzeniem, że serce jest tajemnicze i grzeszne i do widzenia. Co zrobić, żeby je zmienić? Teologowie mówią, regularne uczestniczenie w sakramencie pokuty i pojednania. Bardzo ważne jest budzenie w sobie intencji, dlaczego chcę przystąpić, czy tylko ze strachu, czy tylko ze świątecznego obowiązku. Nie, chcę, żeby było zmienione moje serce, w którym na dnie rodzi się grzech. Chcę, żeby zostało zagojone, opatrzone, żeby przestało krwawić i żeby zaczęło naprawdę wielbić Pana Boga także w stworzeniu. My podejmujemy przed Bogiem decyzję o przystąpieniu do sakramentu i obyśmy, oprócz intencji, że się boję piekła, że się boję Boga, mieli intencję, że chcę do Niego wrócić i uzdrowić właśnie głębię swojego serca. Nasze wybory nas przemieniają. Proszę Państwa, niektórzy pytają, jak się zmienić? Postanawiaj dobro. Każdego dnia napisz na kartce jeden dobry uczynek, może dwa dobre uczynki, trzy dobre uczynki i to będzie powoli zmieniało Twoje serce. I to jest walka. Gdzie nie ma walki, nie ma niczego interesującego w człowieku. W człowieku interesujące jest, tak naprawdę fascynujące jest tylko ta walka dobra ze złem. To Chrystus walczy z szatanem o nasze serce. Jeśli nasze działanie ma swój początek w czystości serca, chwała Panu. Jeśli Twoje działanie ma początek w zdrowym rozsądku, również chwała Najwyższemu. Drodzy bracia i siostry, ale po czym poznać serce? Na tyle jesteś poznany, na ile jesteś doświadczony. Proszę Państwa, na tyle jesteś poznany, na ile jesteś doświadczony. Bardzo często narzeczony chce poznać serce narzeczonej przed ślubem, narzeczona serce narzeczonego, kim on jest naprawdę, czy on mnie oszukuje, czy on mnie nie zwodzi. No i trzeba sobie robić próby. Jedna dziewczyna kiedyś z chłopakiem, który zaklinał się, że jest bardzo głęboko wierzącym katolikiem, specjalnie poszła na wycieczkę w góry, potem do Horteksu na lody i tak za 10:08 przed ostatnią mszą na Krupówkach już mówi, a do kościoła idziemy? Oczywiście, przecież miałem ci powiedzieć, cały czas o tym myślę, tylko mi wyszło na chwileczkę z głowy. A ona mówi, widziałem, jak on w ogóle o tym zapomniał. Żebym ja tego nie powiedziała, może by sobie w ogóle nie uświadomił, że popełniliśmy grzech poważny, opuszczając niedzielę mszę świętą z okazji wycieczki, z powodu wycieczki. Dlatego kwestia sprawdzania się. Właśnie proszę Cię o czystość. Do ślubu zostało pół roku, proszę Cię o 6 miesięcy czystości, to wtedy Ci uwierzę, że będziesz mi wierny po ślubie. Wtedy uwierzę, że będziesz mi wierny, kiedy na przykład lekarz zabroni nam współżyć przez pół roku. Będę wiedziała i odwoływała się do tych wspomnień, że Ty potrafiłeś wytrzymać. Natomiast oczywiście może ktoś tak odegrać narzeczeństwo, może ktoś tak odegrać jakiś tam nowicjat czy seminarium, że nikt się nie pozna, jakie on przemyca zło w sercu, kiedy na zewnątrz jest naprawdę dobry, uczynny, miły i serdeczny. No, to jest niebezpieczne. Trzeba prosić wtedy już Ducha Świętego, żeby nas bronił przed takimi cwaniakami, aktorami, bo tak jak powiedzieliśmy, nasze serce, nasz rozum ich serca nie przeanalizuje. Drodzy Państwo, jakie to jest bardzo ważne, to dno serca, to tam taki przykład. Wyobraźmy sobie, że mężczyzna mówi do kobiety, chcę Ciebie posiąść za żonę, chcę wziąć ślub, będę dla Ciebie idealnym mężem, będę Cię nosił na rękach, zarabiał dla Ciebie pieniądze, mówił komplementy, nie zdradzę Cię z żadną kobietą, nie upiję się. No i rzeczywiście on to mówi tak, załóżmy, że mówi prawdę, że on jest pewny tego, że zrobi. Tylko mówię jedna rzecz. Na dnie mojego serca jest pewna kobieta, którą spotkałem, która jest pierwszą kobietą, jeśli chodzi o mój podziw urody, pierwszą kobietą, jeśli chodzi o mądrość, pierwszą kobietą, jeśli chodzi o kobiecość, o ile tak można powiedzieć. Ja nigdy do niej nie zadzwonię. Ja się z nią nigdy nie spotkam. Ja Ci nigdy o niej słowa nie powiem. Jej w ogóle w domu nie było, ale ona jest na dnie mojego serca. Drogie Panie, która z Was pójdzie na taki ślub? Że będę bogata, piękna, u boku pięknego mężczyzny, ale gdzieś tam będzie kobieta na dnie jego serca. Nie, kobieta, jak i mężczyzna też powinien o to zabiegać. Chciałbym mieć serce drugiego człowieka tak do końca, może tylko z pozostawieniem tego miejsca dla Pana Boga, tej ambasady dla Pana Boga, gdzie On ma spocząć w nas i opowiadać nam o świecie, o sobie i o naszych bliźnich. Kiedyś jeden pan wyrażał ogromne zdziwienie wobec mężczyzn, którzy chodzą do domów publicznych, do agencji towarzyskich, płacą tam pieniądze i mówi, oczywiście dostają ciało, rozładowują swoje napięcie seksualne, ale są żenująco oszukiwani. Te prostytutki mówią, jak jesteś świetny facet, jak jesteś nieprawdopodobny, musisz jeszcze kiedyś mnie odwiedzić. Mówi, jeden pocałunek żony, jedno dotknięcie żony bardziej mnie ekscytuje jako mężczyznę, bo ja żonę naprawdę mam. Mogę ją zdobyć, o ile tak można powiedzieć, i chyba się tak w nomenklaturze tej erotycznej mówi, ona mi daje siebie. Prostytutka nie daje mi siebie. Nie daje mi tego, co jest fascynujące dla mężczyzny, dno serca kobiety, jakiś podziw. To jest wszystko sztuczne. Zapłać 200 zł, to Cię jeszcze będę bardziej chwalić w łóżku. Natomiast autentyczne serce to jest najbardziej fascynujące miejsce w człowieku i jeśli ono zwróci się ku mnie, wtedy czuję rzeczywistą radość. Rzeczywistą radość. Celem chrześcijaństwa jest bliskość z Chrystusem. Bliskość z Chrystusem. Dla wielu ludzi Jezus jest owszem obecny w moim życiu. Widzę Go tam, on stoi na drugiej stronie placu. Nawet patrzy na mnie, ja patrzę na Niego. Ale bardzo się cieszę, że On jest, że mnie dostrzega. Mogę krzyknąć do Niego jakąś prośbę, ale niech On nie podchodzi blisko. Wielu ludzi boi się takiego intymnego spotkania z Chrystusem, takiego bliskiego, ciepłego, bo coś zauważy, coś mi jeszcze powie, czegoś zabroni, jeszcze każe mi siebie bardziej kochać. Więc jak jesteśmy tak z daleka, z dystansu, to jest najlepszy dla mnie układ. Wielu ludzi tak myśli. Natomiast Chrystus chciał mieć intymną relację. Kiedyś Państwu mówiłem, mój Jezu, w tym zwrocie dwóch słów, to mój jest, no nie powiem, że może, że ważniejszy od Jezusa, ale bardzo ważne, mój Jezus, czy Ty jesteś moim Jezusem? Tak jak mówi moje słoneczko do wnusia, moja ty różyczko do córeczki, tak samo mój kochany Panie Jezu. Jezus prowokował ludzi do takiego intymnego spotkania, czyniąc im dobro, uzdrawiając ich, lecząc, karmiąc, ale to nie zawsze skutkowało. Jest jeszcze jeden sposób wejścia z Panem Bogiem w relację intymną. Posprzeczać się z Nim. W minionym tygodniu przeczytałem książeczkę, w której takie znalazłem słowa. Święci to ci, którzy dogłębnie przeżyli walkę z Bogiem, bowiem paradoksalnie walka z Bogiem jest obrazem zażyłości z Nim. Kochani, niejedna dziewczynka, malutka, 3-4-letnia, wdrapywała się tatusiowi na kolana, kiedy on czytał gazetę, nawet mu tą gazetę może trochę porwała. No przeszkadzała mu totalnie, bo on chciał czytać, a ona tutaj spod gazety wyłazi. Ciągnie tatusia za ucho i mówi, daj mi na lizaka. Kto sobie może pozwolić? A załóżmy, że tatuś jest prezesem wielkiej firmy. Kto sobie może pozwolić na takie zachowanie? Tylko dziecko. Żadna z pracownic nie podejdzie do pana prezesa, nie wejdzie mu głową na kolana od dołu i powie, daj na podwyżkę, za ucho cię pociągnę, miśku mój, ty daj na podwyżkę. Nie, bo to by był ostatni dzień jej pracy, zostałaby odesłana do psychiatryka. Tylko ktoś, kto jest w intymnej relacji, może pozwolić sobie na taką bliskość. I dlatego święci nieraz się z Panem Bogiem bili. Bili, bo dawał im trudne zadania, trudną misję. Przypominamy sobie Jeremiasza, proroka, który mówił, jak jest w Biblii w oryginale napisane: zgwałciłeś mnie, Panie Boże, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Szokujące słowa. I nie będę Ci usłużył, nie będę Twoim sługą. To samo mówił Mojżesz. Nie pójdę do Faraona. Pójdziesz, a nie pójdę, bo nie mam dobrej wymowy. No to Twój brat Aaron będzie za Ciebie mówił. Czy Jonasz, który powiedział: Panie Boże, jesteś za dobry, jakby chciał powiedzieć, jesteś naiwny, wierzysz, że ci ludzie się zmienią, a oni się nie zmienią, trzeba ich wysadzić w powietrze, ukarać, obłożyć jakimiś klątwami. Wielu ludzi Biblii tak z Panem Bogiem rozmawiało. I Izajasz tam miał swoje trzy minuty, kiedy buntował się na swoją misję. No i drodzy Państwo, Jakub bił się z Bogiem całą noc. Gdyby bicie się z Panem Bogiem było złe, Pan Bóg by na nie nie pozwolił, a na pewno nie uczestniczyłby w nim paru godzin. A jednak uczestniczył i to były sytuacje, że Pan Jezus był na macie, prawie na deskach, tak go przycisnął Jakub. Pobłogosławisz mi, nie puszczę cię, aż mi nie pobłogosławisz. Nieprawdopodobna scena. Ale proszę Państwa, przepraszam za słowo, Jakub miał, jak to się mówi w języku młodzieżowym, przechlapane. Urodził się jako ten drugi, ojciec bardziej cenił jego brata Ezawa. Ezaw był myśliwym, był twardzielem. Jakub kręcił się przy kuchni. Potem za namową matki Jakub wykradł Ezawowi błogosławieństwo podstępnie. Brat chciał go zabić, więc matka mówi: uciekaj. To była genialna mama. Pierw syna namówiła na nieuczciwość, a potem mówi: zwiewaj. On uciekł, trafił do Labana, brata matki. Tam spodobała mu się kobieta, więc chciał ją wziąć za żonę. Laban powiedział: tylko 7 lat będziesz na nią pracował. Panowie, przepraszam, wyobrażasz sobie, że idziesz do przyszłego teścia, żeby poprosić o rękę córki, a on mówi: tak, tylko 7 lat popracujesz w zakładzie moim samochodowym, czy na myjni samochodowej, i masz tą córkę. Ale on pracował te 7 lat, z tym, że ojciec nie dał mu swojej córki, co sobie wybrał, Racheli, tylko dał mu Leę, bo jest starsza. Mówi: no nie mogę dać pierwszej młodszej, muszę dać pierwszą starszą, żeby było po kolei. A jeśli chcesz tę drugą, to znowu 7 lat pracuj. No i gościu na te kobiety pracował tyle lat i wraca. A tu już Ezaw jedzie z 400 żołnierzami. Jakub się domyśla, żeby się z nim rozprawić, więc wysyła mu prezenty. A potem właśnie jest ta scena. Zostaje na noc i zaczyna bić się z Panem Bogiem. Kochani, ilu z nas chciałoby, tylko nie dopuszcza tej myśli, krzyczeć Panu Bogu za rozwód rodziców, za śmierć wnuczka, za wypadek babci samochodowy, za biedę w domu, jaka była kiedyś, za wojnę, w której zginęli moi najbliżsi, za oświęcim, jakżeś Panie Boże mógł do tego dopuścić. Kochani, Pan Bóg się nie pogniewa za takie postawienie sprawy. Nie pogniewa. A wręcz ucieszy się, bo my otworzymy przed Nim serce. W gniewie, co by nie mówić, otwiera się nasze serce. Wybucha emocją, rozwala te różne klamry betonu, żel betonu i stajemy przed Panem Bogiem z żywym sercem. Kiedyś w serialu Dom, pamiętacie, Popiołek, przesympatyczna postać, ginie w głupi sposób na kilka godzin przed ślubem. Jeden z lokatorów tego słynnego domu mówi: Panie Boże, tak się nie robi. Panie Boże, tak się nie robi. Pamiętaj, jeśli masz siedzieć w 7., 8. rzędzie w ławce, recytować bezmyślnie: tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, to lepiej powiedz: Panie Boże, nie będę odmawiał tego psalmu, bo to, co żeś zrobił w moim życiu, jest straszne. Ja tego nie rozumiem, ale dlaczego Ty mi nie tłumaczysz? I wyjdź z sercem otwartym, nawet zbolałym, ale otwartym. I będziesz mógł wtedy wejść w intymną relację z Panem Jezusem. Jeszcze przypomnę, co mówił Mojżesz do Pana Bogu. Czego tak źle obchodzisz się ze swoim sługą? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i założyłeś cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem? Dlaczego tak ze mną postępujesz? To raczej mnie zabij. Nieprawdopodobne słowa. Panie Boże, czy to ja stworzyłem tego Izraela, że się teraz mam z nim męczyć? To Ty się stworzył, to Ty się męcz. Ktoś powie niegrzecznie. Proszę Państwa, nie tak niegrzecznie, ale za to na pewno szczerze. Za to na pewno otwiera się jego zbolałe serce. Jakub, przypominam, wołał: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Pan Bóg kocha takie modlitwy. O wiele lepsze, kiedy w jednym ręku trzymamy pilota i na chwilę wyciszyliśmy mecz piłkarski i odmawiamy zdrowaś Mario, by potem jak najszybciej pogłośnić pilotem. Pan Bóg woła, sam do nas woła, chodźcie i spór ze mną wiedzcie. Kłóćcie się ze mną, spierajcie się ze mną, ale bądźcie ludźmi otwartego serca, nie znużonymi, nie takimi na wpół żywymi. Bądźcie moimi dziećmi, pamiętacie w tej bajeczce o królu, który miał dwie żony. Jedna była piękna, druga brzydsza. Jak brzydsza przychodziła po pieniądze na suknię, król dawał pieniądze, mówi, zmykaj już, idź sobie kupić tą suknię. Jak przychodziła piękna, a po co przyszłaś, a po pieniądze, a po co ci pieniądze na suknię, a po co ci suknia, a bo ładnie chce wyglądać, a przecież ty ładnie wyglądasz i się z nią droczył, przyjdź jutro, może ci dam na pół suknię, a potem doszyjemy resztę. Takich sposobów szuka Pan Bóg, bo nas kocha i chce, żebyśmy Jego kochali otwartym sercem. On nam wytłumaczy wszystko. On pozwoli nam zrozumieć te sprawy, te wojny, te tsunami, te trzęsienia ziemi. My to zrozumiemy. On wszystkich tych, których trzeba było, wyratował. Nikomu tam włos z głowy nie spadł. Dlatego przychodźmy do Pana Jezusa. Nie bądźmy jak ten pacjent, który przyszedł do lekarza. Lekarz mówi, dawno Pana nie widziałem. A bo wie Pan, Panie Doktorze, chorowałem trochę, także teraz już wyzdrowiałem, to mogłem przyjść do Pana. Nie, jestem chory, przychodzę do Boga. Jestem zdenerwowany, przychodzę do Boga. Chce mi się grzeszyć, przychodzę do Boga. Panie Boże, jak mi nie pomożesz, to ja zgrzeszę. Już jestem taki rozpalony na ten grzech, już mam taką wielką ochotę tam komuś w głowę przyłożyć, czy coś takiego. Wtedy przychodzimy, jedziemy jak na pogotowie z otwartym sercem i wołamy ratuj, ratuj, ratuj. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Gwałtownicy, obyśmy do takich przynależeli.